zapraszam do wysłuchania odcinka na temat stomii w nieswoistych zapaleniach jelit. Dowiecie się Państwo z niego m.in. czym jest stomia, kiedy ją trzeba wyłonić we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego lub chorobie leśniowskiego Crohna oraz jakie korzyści czerpie pacjent ze stomii. Porozmawiamy również o tym, czy pacjent ze stomią powinien zmienić tryb życia, a także kiedy można zlikwidować stomię i przywrócić ciągłość przewodu pokarmowego. Na te i wiele innych pytań odpowie nasz ekspert, pan doktor habilitowany Wojciech Szczęsny, profesor Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalista chirurg, który pracuje w kadrze chirurgii ogólnej, chirurgii wątroby i chirurgii transplantacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Ja zaś nazywam się Jacek Hołup, jestem rzecznikiem prasowym Towarzystwa Jotelita, dziennikarzem, autorem książek i od 20 lat żyję z chorobą leśniowskiego Crohna. Panie profesorze, czy chirurdzy liczą przeprowadzone przez siebie operacje?
Dobre pytanie. Przyznam się szczerze, że kiedy rozpocząłem moją karierę chirurgiczną, było to dość dawno temu, bo prawie 35 lat już minęło, to miałem taki zamiar. Powiedziałem, będę sobie liczył operacje i nawet pamiętam na studiach, czasem nawet pytałem starszych kolegów, a ile pan doktor wykonał operacji? I oni tak patrzyli, powiem tak kolokwialnie, na mnie jak na wariata. No, mówię, czy oni nie liczą? Przecież to było bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. No potem zrozumiałem, że rzeczywiście jak się kończy trzeci czy czwarty zabieg o 5 rano, to już człowiekowi nie chce się liczyć, także przestałem liczyć. Pewnie byłoby to możliwe do odtworzenia, gdybyśmy sięgnęli do archiwów szpitala, bo my wiemy mniej więcej, ile operacji wykonujemy. W klinice, w której pracuję, wykonujemy około 2000 operacji rocznie. No oczywiście nie jestem ani wykonawcą, ani nawet asystentem wszystkich tych operacji, ale to mniej więcej daje obraz. Więc myślę, że po tych latach to możemy to liczyć wykonane przeze mnie jako operatora w grubych setkach, a łącznie tam, gdzie asystowałem, no myślę, że to już będą tysiące.
A jest pan w stanie oszacować, ile mógł pan w ciągu swojej kariery chirurga wykonać stomii?
Tu myślę, że będziemy, no oczywiście ta ilość będzie mniejsza, bo stomia nie jest wykonywana przy każdym zabiegu. Osobiście, no pewnie też to będzie około 100-150, natomiast z asystą pewnie też będziemy mówili o jakieś kilkaset, bo teraz w ostatnich latach więcej nawet asystuję kolegom, bo koledzy się uczą, więc asystuję, pokazuję im, jak się te stomie wyłania, gdzie trzeba zwrócić uwagę, na co, o tak zwanych zasadach dobrej stomii. Może będzie jeszcze okazja o nich porozmawiać, więc staramy się to realizować. Ale tak jak mówię, są to no między powiedzmy 150 a 500, myślę, tak łącznie.
O co najczęściej pytają pana pacjenci przed taką operacją, jeżeli jest ona oczywiście planowana, bo czasami ten zabieg jest nieoczekiwany i wynika z konieczności.
Jeżeli operacja jest planowana, jeżeli nie jest planowana. To są dwie duże grupy i może poświęćmy chwilkę tym dwóm grupom.
Może zacznijmy od tych planowanych.
Właśnie, zacznijmy od tych planowanych. No, mówi się, że chory oczywiście musi podpisać zgodę na zabieg. Jeżeli wiemy, że będziemy wytwarzać stomię, a czasami tak jest, ponieważ chory już jest na tyle zdiagnozowany, że wiemy, że operacja, którą wykonamy, zakończy się stomią, to wtedy musimy zaplanować z chorym, gdzie ta stomia będzie wyłoniona. I razem z chorym wybieramy miejsce wyłonienia stomii. Oczywiście są to miejsca, które znamy, mniej więcej okolice, w której wyłaniamy stomię. Tutaj powiem od razu, że tak zwane kolostomie, czyli stomie na jelicie grubym, są częściej wyłaniane po stronie lewej, a ileostomie, czyli stomie na jelicie cienkim, częściej po stronie prawej, ale użyłem słowa częściej, gdyż czasami sytuacja śródoperacyjna zmusza nas do zupełnie innej lokalizacji stomii. Ale jeżeli planujemy i wiemy, że na przykład będziemy robili kolostomię, to planujemy sobie wyłonienie po lewej stronie i wskazujemy z chorym punkt na powłokach brzusznych, gdzie ta stomia będzie. Powinniśmy go zaznaczyć przed operacją za pomocą jakiegoś znacznika, ale Mówi się również w literaturze, że powinniśmy zapoznać również chorego ze sprzętem stomijnym i pacjent powinien przykleić sobie worek stomijny, że tak powiem w cudzysłowie, na sucho, czyli jeszcze przed wyłonieniem stomii, tak na próbę, przespać się z tym workiem i czasami po takiej przespanej nocy chory powie nam, wolałbym troszeczkę bardziej w prawo, może troszkę wyżej i wtedy wiemy idealnie, gdzie ta stomia powinna być wyłoniona. Natomiast jeżeli operacje są takie, że my nie jesteśmy do końca pewni, czy będziemy wyłaniać stomię, to nie, to powinniśmy postąpić bardzo podobnie, tak jakby ta stomia miała być. Jeżeli my jej nie wyłonimy, no to chory pewnie się z tego powodu ucieszy wówczas, że nie ma stomii, że udało się tej stomii uniknąć i nie będzie to potrzebne, ale już byliśmy ewentualnie do tego przygotowani. Druga sytuacja to stomie, które musimy wyłonić w czasie operacji wykonywanych na ostro. Tutaj mówimy najczęściej o niedrożności. Chory przyjeżdża z niedrożnością, okazuje się, że przyczyną niedrożności jest na przykład guz nowotworowy. Czasami są to na przykład powikłania uchyłków lub powikłania właśnie choroby, czy to będzie choroba leśniowskiego Crohna, czy colitis ulceroza i wtedy musimy chorego również uprzedzić przed operacją, że może być wyłoniona stomia, żeby chory nie był zaskoczony tym, żeby wiedział, że może coś takiego być. Jeżeli tą stomię wyłonimy, no to tutaj mamy jakby troszeczkę mniej czasu na to przygotowanie czy na wyznaczenie tego miejsca. Wtedy wyłaniamy taką stomię w miejscach typowych. I wtedy podstawowe pytanie, najczęstsze pytanie pacjenta jest tak: panie doktorze, czy ta stomia będzie do końca życia? Czy ja mam szansę na to, żeby tą stomię kiedyś zlikwidować i odtworzyć ciągłość przedpokarmowego? Ale o tym porozmawiamy, o ile pamiętam, za chwilę.
Panie profesorze, ale zanim o tym porozmawiamy, chciałem zapytać pana, kiedy stomia jest konieczna we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego lub chorobie leśniowskiego Crohna?
W ogóle może zacznijmy od tego, co to jest stomia, bo kiedy ja pytam studentów, co to jest stomia, to studenci odpowiadają bardzo różnie, że to jest jelito wszyte w skórę. No jest to w pewnym sensie prawda, ale gdybyśmy mieli stworzyć taką definicję do, powiedzmy, nie, czy Wikipedii, czy jakiegoś podręcznika dla studentów, czy lekarzy, to ta definicja powinna brzmieć mniej więcej tak. Stomia jest to połączenie narządu posiadającego światło ze skórą. To jest pierwsza część. I proszę zwrócić uwagę, że już w tej części definicji zawiera się stomia jelitowa, no bo przecież jelito posiada w środku światło, zarówno cienkie, jak i grube. Łączymy go z powłokami, czyli w efekcie ze skórą. Ale proszę pamiętać, że mamy jeszcze inne narządy na terenie organizmu, które mają światło. Choćby taką tchawicę i mamy tracheostomię. No tracheostomii teraz pewnie wszyscy słyszeli przy okazji, prawda, pandemii, że czasami jak chory wymaga długotrwałego oddechu zastępczego za pomocą respiratora, to wytwarza mu się właśnie tracheostomię, czyli otwiera się tchawicę, łączy się tchawicę ze skórą i wkłada się do tego otworu specjalną taką rurkę plastikową i to jest tracheostomia, ale również na przykład ureterostomia, czyli połączenie moczowodu ze skórą w celu odprowadzenia moczu, jeżeli jest jakaś przyczyna, która uniemożliwia normalne fizjologiczne opróżnianie pęcherza z moczu. Cystostomia, a więc wprowadzenie jakiegoś cewnika bezpośrednio do pęcherza, nie przez cewkę, ale poprzez jego nakłucie. I znowu mamy elementy tej definicji. Pęcherz posiada światło w środku, wypełnione moczem i łączymy to światło ze skórą. To jest pierwsza część definicji, tak? Ale druga część definicji jest też bardzo ważna. I ta druga część, że wykonana w sposób intencjonalny, a więc chirurg albo chce, albo musi wykonać stomię, bo mamy również połączenie i tu myślę, że za chwilę jeszcze do tematu wrócimy. Pamiętamy, że w chorobie leśniowskiego Crohna występują przetoki, a więc połączenia patologiczne pomiędzy jelitami, pomiędzy jelitem a pęcherzem albo pomiędzy jelitem a skórą, tak? I ktoś by powiedział, przecież to też jest połączenie narządu posiadającego światło, czyli na przykład jelita ze skórą. Ale to nie jest stomia, to jest przetoka, ponieważ ona nie powstała ręką chirurga, tylko na skutek rozwoju choroby.
Panie profesorze, wróćmy jednak do jelita cienkiego i grubego. Dlaczego konieczne jest wyłonienie stomii w tych miejscach?
Tutaj znowu mamy dwie wielkie grupy. Jedną tylko wspomnę, nie będziemy o niej mówić. Są to stomie odżywcze oraz stomie odbarczające. Stomie odżywcze, no jak sama nazwa wskazuje, służą do odżywiania chorego. A więc chory, który nie może z jakiegoś powodu normalnie się odżywiać, czyli połykać poprzez jamę ustną, przełyk, żołądek, możemy mu wprowadzić na przykład do żołądka cewnik bezpośrednio operacyjnie i w ten sposób go karmić lub do jelita. I to są stomie odżywcze. Natomiast nas bardziej będą interesowały stomie odbarczające. Do czego one służą? Otóż one służą do odbarczenia przewodu pokarmowego, czyli tej funkcji, którą zajmuje się, jeśli tak można powiedzieć, w warunkach fizjologicznych odbytnica i odbyt, tak? Czyli opróżnianie przewodu pokarmowego w sposób nienaturalny, w sposób, który jest wytworzony ręką chirurga.
A dlaczego takie odbarczenie jest konieczne?
A dlaczego? No właśnie, takie, no z wielu względów. Wyobraźmy sobie chorego, u którego wystąpiło jakieś powikłanie choroby, czy to leśniowskiego Crohna, czy colitis ulcerosa, na przykład megacolon toxicum.
Co to jest?
Rozdęcie, toksyczne rozdęcie okrężnicy przebiegu choroby colitis ulcerosa, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, które spowodowało konieczność wycięcia całego jelita grubego lub pozostawienia tylko fragmentu odbytnicy. Ja myślę, że do tego tematu za chwilę jeszcze wrócimy, bo tutaj jest pewien rodzaj operacji do omówienia. I teraz chirurg wstaje w pewnym problemie. Co ja mogę zrobić? To jelito jest, to część tego jelita wyciąłem. Ten kikut odbytnicy, który został, nie nadaje się do zespolenia, ponieważ mamy zapalenie otrzewnej. Gojenie, gdybyśmy takie zespolenie wykonali, będzie na pewno uszkodzone. Nie dojdzie do zagojenia tego zespolenia. Powstanie przetoka, więc muszę czasowo wyłonić jelito cienkie, które mi zostało, właśnie do powłok, żeby odbarczyć przewód pokarmowy, żeby pacjent mógł się wypróżniać tą drogą. Potem będzie można, jeżeli zostawiliśmy na przykład fragment odbytnicy albo całą odbytnicę, połączyć to jelito z odbytnicą, wytwarzając powiedzmy zbiornik jelitowy, tak, i wytworzymy jakby taką sztuczną odbytnicę. Ale znowu, i tu zaraz przejdziemy do następnego rodzaju stomii, ten zbiornik wymaga tak zwanego okresu dojrzewania. To jest około 3 miesięcy. Tam są liczne zespolenia. Czy to ręką robione, czy staplerami. Pomiędzy sobą jelito cienkie właśnie formowanie tego zbiornika, ale również przyszycie tego zbiornika do odbytnicy. Takie zespolenia wymagają pewnego czasu oraz braku treści pokarmowej w celu gojenia.
Wspomniał pan profesor o czasowym wyłonieniu w stomii. Po jakim czasie można przywrócić ciągłość przewodu pokarmowego?
Za chwilę jeszcze do tego już mówię, bo tu ten temat się za chwilę pojawi. I tutaj chirurg wykonuje powyżej na jelicie tak zwaną stomię odbarczającą. To jest stomia tak zwana dwulufowa, czyli pętla jelita wszywa w skórę. Jednym otworem wydobywa się treść pokarmowa do worka i chory się odbarcza. Natomiast drugim otworem jak jakiś śluz, który powstaje w obrębie jelita i mamy czas na dojrzewanie tego zbiornika. Po jakim czasie? Tu jest troszeczkę różnie. Otóż tutaj w tym przypadku, kiedy mamy tą stomię protekcyjną, tak zwaną zespolenia, po 3 miesiącach mniej więcej. Kiedy wiemy, że ten zbiornik już dojrzał, możemy tą stomię zlikwidować. Inaczej troszeczkę to wygląda, jeżeli mamy chorego, no powiedzmy po takiej dość popularnej operacji Hartmana. Co to jest operacja Hartmana? I jeżeli byśmy spojrzeli sobie na okrężnicę, tak, czyli jelito grube, to po lewej stronie jest esica. Tam dosyć często na przykład lokalizują się guzy, tam się często lokalizują uchyłki. I powiedzmy, że musieliśmy wyciąć fragment tej esicy, z tego powodu. Zostawiliśmy nietknięty fragment odbytnicy i część esicy, czyli tą dolną część, a górną wyłoniliśmy jako stomię. I teraz pytanie, kiedy odtwarzać? Otóż wtedy, kiedy chory po pierwsze odzyska siły po tym pierwotnym zabiegu i co się okazuje? Ta operacja, którą Hartmann wprowadził w latach 20. ubiegłego wieku, stosowana jest do dzisiaj, ale sam Hartmann nie wykonał tej operacji nigdy, że tak powiem, w drugą stronę, ponieważ uważał ją za zbyt trudną do wykonania. No nie bez racji, bo jest to operacja dosyć rzeczywiście trudna i mogą być też powikłania. Druga rzecz. Okazuje się, że mniej niż 50% pacjentów, którzy mieli wykonaną operację Hartmana, ma odtworzenie. Można by zapytać, ale dlaczego? Odpowiedź jest niestety brutalnie prosta. Wielu chorych ma taką stomię wyłonioną z powodu nowotworu i nastąpi progresja choroby nowotworowej, przerzuty. Niestety już chorego nie będziemy operować.
Czy to dotyczy również osób z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, bo być może u nich ta choroba nie będzie postępowała właśnie dzięki resekcji jelita?
Operacja Hartmana rzadziej wykonuje się u osób z colitis ulcerosa lub z chorobą leśniowskiego Crohna. Tu jest jakby troszeczkę inna polityka, ale musimy wziąć pod uwagę i to zarówno u osób, które miały stomię z powodów nowotworowych czy z powodów chorób zapalnych, stan ogólny chorego, tak? Jeżeli wyobraźmy sobie 90-letniego człowieka przywiezionego na ostry dyżur z niedrożnością, obojętnie z jakiego powodu, wyłoniliśmy mu stomię, żeby go ratować i udało nam się to. Ten chory wyszedł ze szpitala, ale jest to chory po dwóch zawałach, jeszcze miał udar w międzyczasie i powiedzmy jest po jakiejś skomplikowanej operacji płuca. Czy takiemu choremu zaproponujemy trudny zabieg odtwórczy? Raczej nie. Więc stan ogólny chorego. I to również dotyczy chorych z colitis ulcerosa czy chorobą Crohna, bo te choroby też postępują i jeżeli uda nam się opanować chorobę, a mamy w tej chwili wiele dobrych leków, znaczy leków biologicznych, poprawić stan odżywienia chorego, tak możemy wtedy myśleć o operacjach likwidujących stomię. Przy czym stomię częściej wykonujemy przy chorobie colitis ulcerosa niż przy chorobie leśniowskiego Crohna, chociaż i tam ta operacja też jest potrzebna, jeżeli chcemy czasowo wyłączyć jakiś odcinek przewodu pokarmowego w jakimś tam celu, czy gojenia, czy zagojenia na przykład przetok okołoodbytniczych, które są zmorą chorych z chorobą leśniowskiego Crohna, chociaż mamy coraz lepsze metody leczenia, tutaj się mówi o komórkach macierzystych, tutaj się mówi oczywiście o lekach biologicznych, ale czasami jedyną metodą leczenia jest wyłonienie czasowe stomii, wygojenie tychże przetok i potem powrót do normalnego oddawania stolca poprzez przywrócenie ciągłości.
Czy stomia wiąże się z koniecznością zmiany trybu życia przez pacjenta i z jakimi wiąże się ograniczeniami?
I tak i nie. Wśród ludzi zajmujących się stomią od już dłuższego czasu, zwłaszcza kiedy powstały te organizacje zrzeszające chorych, kiedy coraz więcej lekarzy się interesowało tym, kiedy właściwie powstała specjalizacja pielęgniarka stomijna, mówimy sobie, że nie powinniśmy mówić chory ze stomią, tylko pacjent ze stomią, bo wielokrotnie nie ma już choroby, a jest tylko stomia, która była pewną ceną za wyleczenie czy przedłużenie życia. W związku z tym, odpowiadając na to pytanie, czy to ogranicza życie, czy daje konieczność jakichś zmian? I tak, i nie. Ja nie będę oczywiście mówił, że wyłonienie stomii nie zmienia jakości życia. Tak, zmienia i to bardzo. Psycholodzy mówią, że wyłonienie stomii dla pacjenta jest porównywalne ze śmiercią kogoś bliskiego lub na przykład medycznie amputacją kończyny. Na początku oczywiście jest to szok, więc tutaj spotkanie na przykład z człowiekiem, który ma stomię kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, jest dla takiego nowego pacjenta ze stomią czymś bardzo istotnym, tak? Bo ten człowiek może mu pokazać, zobacz, ja żyję kilkanaście lat ze stomią i niewiele się w moim życiu zmieniło. I tak rzeczywiście czasami jest. Niestety czasami jest tak, że to też zależy, to jest w ogóle równanie z wieloma niewiadomymi, prawda? Ponieważ po pierwsze, jaka to choroba? Jaki będzie postęp tej choroby? Ile lat ma chory? Inaczej będzie się zachowywał młody człowiek z chorobą leśniowskiego Crohna mający 30 lat, inaczej będzie zachowywał się 78-latek, który miał stomię wyłonioną z powodu nowotworu. Oczywiście potrzeby tych ludzi w sensie psychologicznym, życiowym są zupełnie inne. Ale wracając do tematu. Jakie ograniczenia? Oczywiście jest również problem seksualny, tak? Czyli obraz własnego ciała. Wiele osób rezygnuje z życia seksualnego. Zachowanie partnerów jest bardzo też istotne. To są rzeczy bardzo, bardzo ciekawe, czasami tragiczne. No, nie zawsze jest tak, jak być powinno. Jeżeli operacja, a czasami niestety się tak zdarza, zwłaszcza jeżeli operujemy w miednicy małej, nie zaburzyła funkcji seksualnych. Chodzi tutaj o erekcję, chodzi o odpowiednie odczuwanie przyjemności związanych z seksem, nie zostały zaburzone, nie ma żadnych przeciwwskazań.
Panie profesorze, a co z aktywnością fizyczną i uprawianiem sportu?
No właśnie, i to jest ciekawy temat. Na pewno jest pewne ograniczenie, jeżeli chodzi o sporty takie kontaktowe, typu, nie wiem, boks, kickboxing, nie wiem, czy jakieś podobne rzeczy, gdzie możemy się spodziewać jakiegoś urazu, tak? Jeżeli ktoś zostanie, nie wiem, powiem kolokwialnie, kopnięty w stomie, to może być to bardzo niedobre, tak? Więc to jest oczywiste. Natomiast jeżeli mówimy o innych sportach, takich jak bieganie, takich jak uprawianie, nie wiem, joggingu, tak? Czy wspinanie się, powiedzmy, turystyczne na góry, czy jazda rowerem, czy nie wiem, rolki, czy nordic walking, i tu mógłbym wymieniać pewnie jeszcze wiele, wiele innych opcji, nie ma żadnych przeciwwskazań, o ile nie zaszły w organizmie oczywiście jakieś rzeczy złe związane z chorobą, która spowodowała stomię, nie z samą stomią. Sama stomia nie daje żadnych ograniczeń w tych sportach, oprócz tych sportów kontaktowych.
A co jest najważniejsze w takim codziennym życiu ze stomią, w jej pielęgnacji i gdzie można się tego nauczyć?
No cóż, nauczyć się można na pewno z wielu źródeł i przestrzegałbym jednak przed słuchaniem jakichś złych porad, tak? To powinny być źródła zweryfikowane. W tej chwili w Polsce jest wydawanych kilka tytułów skierowanych do chorych ze stomią. Firmy farmaceutyczne oraz organizacje zrzeszające ludzi ze stomią, takich jak powiedzmy Państwa organizacja, czy Polilko, czy inne, wydają swoje periodyki. No, chociażby ta audycja, którą nagrywamy, jest tutaj też z tym związana, gdzie staramy się, żeby ta informacja była zweryfikowana z dobrego źródła. Powiem tak, ja 30 parę lat już się tym tematem zajmuję i powiem jedno, że bardzo dobrym źródłem informacji dla chorego ze stomią jest drugi chory ze stomią. Są też spotkania tych osób w ramach różnych gremiów, są bardzo cenne, bo pacjenci mówią, słuchajcie, ja mam problem taki a taki. A ktoś mówi, słuchaj, to jest do rozwiązania, trzeba to, to i to zrobić, tak? I czasami problem jakiś, czy dermatologiczny, czy związany z samą aplikacją worka, czy zdejmowaniem worka, czy opieką nad skórą wokół stomii, jest banalnie prosty do rozwiązania, bo ten pacjent popełnia jakiś błąd, z którego sobie w ogóle nie zdaje sprawy. Oczywiście nie możemy wypuścić ze szpitala chorego, który, jeśli on sam lub jego rodzina, bo to zależy znowu od stanu pacjenta, nie umie w sposób prawidłowy aplikować sprzętu, tak? Ponieważ to jest rzecz, która jest najważniejsza. Jeśli to będę umiał, będę to potrafił, to reszta będzie oczywiście bardzo łatwa. Jasne, są powikłania stomii.
No właśnie, o nie chciałem pana profesora zapytać.
Są powikłania, jak to zawsze w medycynie, dzielimy na wczesne i późne. Wczesnymi zajmujemy się do momentu, bo to jest taka cezura zawsze czasowa do wszystkich powikłań wczesnych, do momentu wypisania ze szpitala. Niektórzy mówią, że do 30 dnia od zabiegu.
Co może się przydarzyć?
Co może się przydarzyć? Może się przydarzyć krwawienie ze stomii. I tutaj od razu już wyprzedzę troszeczkę to, co chciałem powiedzieć. Proszę Państwa, może się zdarzyć pokrwawienie ze stomii. Dlaczego? W ogóle dlaczego są powikłania? Otóż są dlatego, że stomia jest niefizjologiczna, tak? Fizjologicznie wypróżniamy się poprzez odbyt i odbytnicę, tam są zwieracze. Skóra wokół odbytu jest specjalnie, i tutaj użyję takiej trochę nowomowy, dedykowana, tak, do tej czynności, a nie jest dedykowana skóra na brzuchu. Normalnie człowiek poprzez brzuch się nie wypróżnia. W związku z tym mogą być powikłania dermatologiczne, może być pokrwawianie, ponieważ śluzówka jelita jest na wierzchu. Normalnie ona jest schowana w środku. Więc wyobraźmy sobie, że wywinęliśmy sobie wargi ustne i tak chodzimy z nimi na zewnątrz. Będą one wysychały, zahaczały o coś. To samo jest ze stomią. Więc delikatne pokrwawianie może jest dopuszczalne. Oczywiście, jeżeli widzimy, że ze stomii nam się leje krew, powinniśmy się udać do lekarza. Niedokrwienie stomii może się zdarzyć. Czasami dotyczy ono tylko błony śluzowej, czasami niestety całej stomii. Wtedy trzeba chorego w dość wczesnym okresie reoperować. Czasami wypadanie stomii. To jest taki...
Co to znaczy?
To znaczy, że widzimy, stomia powinna być troszeczkę wypukła. To ułatwia zakładanie sprzętu i powoduje, że to, co się wylewa ze stomii, wlewa się bezpośrednio do worka. Natomiast jeżeli zauważymy, że ta wypukłość jest coraz większa, że ta stomia zaczyna jakby wpuklać się do tego worka, właśnie jest to wypadanie stomii. I tutaj co robić? No, jeżeli nie przeszkadza to wypróżnianiu, nie jest to duże, to możemy poczekać, natomiast jeżeli rzeczywiście przeszkadza to w aplikacji sprzętu lub jest już naprawdę wypadanie kilku, kilkunastu centymetrowe, należy zwrócić się do lekarza, chirurga i są metody operacyjne, którymi możemy sobie z tym poradzić. I z powikłań późnych to przepuklina okołostomijna. To jest powikłanie, o którym mówi się, że ono właściwie wystąpi u każdego, kto ma stomię i jest to tylko kwestia czasu. I znowu te przepukliny są mniejsze, większe, czy przeszkadzają, czy nie przeszkadzają w aplikacji sprzętu, jest to dosyć istotne. Leczenie jest tylko operacyjne. Tam się zakłada siatki specjalne, jest wiele metod leczenia tego, ale jest to dosyć popularne, jeśli można tak powiedzieć, powikłanie. Także tych powikłań jest kilka, ale powinniśmy się uczyć je rozpoznawać, powinniśmy wiedzieć, kiedy pójść do lekarza.
No właśnie, kiedy powinniśmy reagować na to, że coś się dzieje niepokojącego i w jaki sposób?
Kiedy coś naprawdę zaczyna nas niepokoić. No, wspomniałem o tym krwawieniu, tak? Minimalna ilość krwi w worku lub na samej stomii nie powinna nas niepokoić. Natomiast jeśli tej krwi jest więcej, no to już jest powód do niepokoju. Jeśli coś się dzieje wokół stomii, na skórze i za pomocą takich środków, jakie poznaliśmy w szpitalu, a więc to są tak zwane kosmetyki stomijne, to się tak nazywa, to są różnego rodzaju płyny, którymi oczyszczamy okolice stomii ze skóry, pielęgnujemy skórę. Jeśli za pomocą tych metod nie potrafimy sobie z tym poradzić, powinniśmy pójść do lekarza i ocenić, czy jest to alergia na sprzęt, bo może być tak, że sam ten klej, który przykleja nam worek do skóry, powoduje alergię. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, sprawdzić, żeby lekarz lub pielęgniarka stomijna zapytała pacjenta, a niech mi pan lub pani pokaże, jak pani zakłada ten sprzęt. I być może pacjent popełnia jakiś błąd, albo zbyt szeroko wycina otwór i wtedy pozostaje fragment skóry niczym nie osłoniony i dlatego jest drażnienie, albo zbyt wąsko wycina i wtedy brzegi drażnią śluzówkę i pojawia się na przykład krwawienie, albo jeszcze inne jakieś błędy popełnia i wtedy możemy zareagować. Zmienić worek, zmienić firmę, jeśli jest to alergia, lub pokazać pacjentowi, jak należy poprawnie ten worek zakładać. A jeżeli jest to jakaś sprawa dermatologiczna, no zastosować leczenie dermatologiczne, które czasami przynosi efekt. Czyli Ogólnie reasumując, jeżeli coś jest bardziej niepokojące niż było do tej pory, tak? Choć jakby z tym wypadaniem. No, rzeczywiście mam tą stomię, ona na początku tak centymetr wystawała, potem dwa, a teraz już widzę, że o, 7 centymetrów co najmniej tam wpada do worka. Pokazać chirurgowi, tak? Lub też jeżeli coś nagle zauważymy, że na stomii się pojawiło, mogą pojawić się i to jest najczęstszy powód wizyty u chirurga, wokół stomii taki wianuszek, takich gruzełków, tak? To jest ziarnina. To jest, proszę Państwa, reakcja skóry, właśnie tej nieprzygotowanej na tą treść, która jest w stomii. Chirurg to obejrzy, powie, dobrze, to możemy tutaj zostawić, ewentualnie zastosować jakieś miejscowe leczenie. Natomiast jeżeli coś rośnie dosyć szybko i nas nie, powinno już nas zaniepokoić, czy to nie jest jakaś zmiana, powiedzmy nawet nowotwora, wyjątkowo rzadko się zdarza, ale może się zdarzyć. Także wszystko, co budzi nas, naszą wątpliwość. Ja zawsze mówię pacjentom i studentom, nie ma głupich pytań, tylko są głupi ludzie, którzy tych pytań nie zadają i mogą za to zapłacić niestety wysoką cenę.
Panie profesorze, kiedy poznałem osoby z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą leśniowskiego Crohna i stomią, zdziwiłem się, że wielu z nich ją sobie chwali. Jakie są korzyści dla pacjenta w takim codziennym życiu wynikające ze stomii?
No jeżeli mówimy o korzyściach, to przede wszystkim to, że panujemy nad wypróżnieniami. Tak? Jeżeli mamy jakieś uszkodzenie zwieraczy lub mamy jakieś przetoki okołoodbytnicze lub jakieś inne powody, które powodują na przykład na nieustającą biegunkę, konieczność no, kilkadziesiąt razy udania się do ubikacji, to w pewnym momencie to zaczyna być bardzo niepokojące, bardzo przykre dla pacjenta. I być może wtedy założenie stomii, wytworzenie stomii, wyłonienie stomii, założenie worka daje uczucie, że o, teraz panuję nad moimi wypróżnieniami. Nawet jeśli ten worek wypełniać mi się będzie co 2 godziny, tak, to nie jest to przykre uczucie, że mam, przepraszam za kolokwializm, mokro w majtkach, tak, bo to może być nieprzyjemne również dla krępujące przede wszystkim dla tych osób. Myślę, że to jest jedna z przyczyn. I druga przyczyna, no, że jest to jakiś etap leczenia choroby, tak? Że powiedzmy, jeśli mam zrobiony ten pouch, tak? Czyli ten zbiornik jelitowy, ale jeszcze przez 3 miesiące mam tą stomię protekcyjną, okej, ale wiem, że ona będzie zlikwidowana i że wrócę nieomal do normy wypróżnienia. Także myślę, ta pewność taka, że nic się nie wydarzy, co postawi mnie w jakiejś bardzo krępującej sytuacji.
Na koniec powiem Państwu, że te odgłosy w tle, bicie zegara, może szczekanie psa lub mruczenie kota może wynikać stąd, że jesteśmy w domu pana profesora, który nas na tę rozmowę zaprosił. Dziękuję bardzo za nasze spotkanie. Mam nadzieję, że dzięki niej stomia nie będzie już taka straszna dla naszych słuchaczy, bo strach ma wielkie oczy, a rzetelna wiedza pozwala rozwiać wiele obaw i wątpliwości. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Dziękuję państwu i apeluję o to, żeby dbać o własne zdrowie i dbać o zdrowie rodziny. Nie bójcie się państwo wizyt u lekarza, nie bójcie się państwo badań dodatkowych. Kolonoskopia nie boli, trzeba ją wykonywać, namawiać sąsiadów, rodzinę do wykonywania. Nie bójcie się państwo zgłaszać do lekarza nawet z błahymi objawami ze strony przewodu pokarmowego, takimi jak pojawienie się krwi czy zmiana na przykład wypróżnień. Tak? Do tej pory miałem zaparcia, od 3 miesięcy mam biegunki. To jest bardzo niepokojący objaw. Nie wolno lekceważyć krwi w stolcu, mówiąc, a pewnie mam hemoroidy. Być może tak, w 80% to są hemoroidy, ale w 20% jest to nowotwór i może być za późno, bo choroba nowotworowa, choroba zapalna najbardziej lubi ludzi, którzy ją lekceważą, bo ona się wtedy cieszy, że może tych ludzi zaatakować, a my powinniśmy tą chorobę wyprzedzić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.